Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, radiosłuchacze, witam Was na naszych rozmowach niedokończonych, na pierwszej części tych naszych rozmów. Witam serdecznie w studiu naszych gości, zacnych gości i licznych gości. Witam panią profesor Alinę Midro, pani profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, doktor habilitowany medycyny. Pani profesor jest kierownikiem Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam pani profesor serdecznie.
Witam serdecznie.
Radio Maria. Witam pana profesora Marka, doktora habilitowanego, pana Marka Rosiaka. Pan profesor jest filozofem z Uniwersytetu Łódzkiego. Jest też specjalistą w zakresie, właśnie w ramach filozofii, w zakresie ontologii i fenomenologii oraz posiada doświadczenie dydaktyczne w dydaktyce logiki, a więc ważny przedmiot logika, a więc też nam się dzisiaj to bardzo przyda, ta dziedzina nauki. I witam księdza doktora habilitowanego Dariusza Oko, filozofa, teologa z Krakowa, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, kierownika Katedry Filozofii Poznania. Szczęść Boże, księże profesorze.
Boże, witam ojca i wszystkich telewidzów.
Witam serdecznie. Drodzy Państwo, drodzy goście, tematem naszych rozmów dzisiejszych, dzisiejszego wieczoru i tych tutaj, teraz i późniejszych w radiu będzie tematyka gender. Spojrzenie krytyczne na gender. O tym chcemy mówić. Stąd też nasi goście, specjaliści z różnych dziedzin nauki, aby mieć to spojrzenie i szerokie, i właśnie poddać to zjawisko, jakim jest gender, wszechstronnej krytyce. Jest to zjawisko, o którym wiele słyszymy, o którym mamy wrażenie, że wiemy coś, gdzieś nieraz czujemy może i wręcz przesyt jakimiś banalnymi treściami dotyczącymi tego zjawiska. I chcemy dzisiaj właśnie zapytać naszych gości, ekspertów o ich spojrzenie z ich dziedzin naukowych na to zjawisko właśnie gender. I przejdę od razu do pani profesor, pani Aliny Midro. Pani profesor, pani jako specjalista w dziedzinie medycyny, w dziedzinie genetyki, czy istnieją jakieś genetyczne uwarunkowania tego zjawiska, tak sobie to nazwijmy, tego typu postaw, genetyczne podłoże? Czy istnieje coś takiego?
No ja tutaj mam trochę trudności w odpowiedzi na to pytanie, ponieważ gender ma różne interpretacje znaczenia tego słowa i czy tego zjawiska. Człowiek jako istota ludzka ma płeć męską i płeć żeńską i w klinice, w genetyce klinicznej rozróżnialiśmy bardzo dużo różnych schorzeń związanych z tym, że ta płeć, kryteria płci nie zawsze pasowały do męskiej i do żeńskiej i wtedy trzeba było interweniować, poznawać przyczyny i udzielać pomocy, dlatego że są osoby chore, które również mają płeć obojnaczą. To znaczy, nie spełniają wszystkich kryteriów. Mamy kryteria genetyczne, płeć genową, płeć chromatynową, chromosomową, XX, XY. Na chromozomie Y mamy ten słynny gen SRY, który kiedyś był uważany za tym najważniejszym włącznikiem, za najważniejszego włącznika męskości. No i potem są w klinice, oceniamy płeć genitalną, płeć gonadalną, płeć hormonalną, płeć narządów wewnętrznych, zewnętrznych, płciowych i również poczucie płci. Także te wszystkie kryteria muszą być spełnione, żeby uznać stuprocentowo, że jest ktoś kobietą czy mężczyzną w sensie lekarskim, czy trzeba interweniować, czy nie. I teraz w tej chwili rozwój genetyki spowodował, że tych kryteriów jest jeszcze więcej, dlatego że okazało się, że nie tylko są geny, które nas determinują, ale również jest oprogramowanie genów, czyli epigenetyka, czyli nad genom, która decyduje o tym, jak te geny będą odczytywane, kiedy będą odczytywane? W czasie rozwoju człowieka? W jakim okresie? I kiedy będą odczytywane w zależności od tkanki, w zależności od zróżnicowania, w zależności od narządu i w zależności od tego, jak funkcjonuje człowiek. Okazuje się, że dawne pytanie, czy jest ważniejsza kultura czy natura, okazało się, że kultura wpływa na naturę, a natura wykształca kulturę. I w tej chwili takim wielkim osiągnięciem genetyki było na przykład odkrycie przez pana profesora Kandela możliwości dialogu genów ze środowiskiem, tak to mówimy, psychiatra, który dostał Nagrodę Nobla w roku 2000 za to, że odkrył, że jeżeli chcemy zapamiętać jakieś zjawisko, zapamiętać cokolwiek, to na przykład patrzę na księdza, słucham, bodźce przechodzą przez układ nerwowy, zamieniają się na czynniki biochemiczne i pukają do pewnego genu, który się nazywa BDNF. Halo, obudź się. Jeżeli ciebie to zainteresowało, jeżeli z tym są związane emocje, to gen zaczyna funkcjonować z powodu środowiskowych czynników. Zaczyna produkować białko BDNF, które wraca potem do układu nerwowego i rozkrzewia nam dendryty, tworzy nam również zjawisko tak zwanej plastyczności nerwowej, czyli na nasze nerwy, na nasz układ nerwowy wpływają bodźce zewnętrzne. I wiedząc o tym, że kultura również nas jak gdyby zmienia biologicznie, musimy być bardzo wrażliwi na to, na te elementy epigenetyczne, czyli pobudzania do działania genów, otwierania jak gdyby zameczka do klatki i ptaszek wyfruwa, żeby pokazać swoją informację genetyczną, żeby maszyneria organizmu mogła to odczytać w danym momencie. I odczytywanie jest w różnych miejscach genów, w różnych okresach rozwojowych i również pod wpływem różnych czynników środowiskowych. Każda komórka ma ten sam materiał genetyczny, oprócz komórek rozrodczych, które się muszą spotkać, żeby była pełnia. I teraz pan profesor Arnold, który opisał, który jest twórcą nowego pojęcia, który się nazywa seksom w genetyce, mówi, każda komórka ma płeć, bo każda komórka ma potencjał do wytwarzania elementów, które decydują o naszej różnicy między kobietą a mężczyzną, o naszej komplementarności cech, żebyśmy mogli współpracować na przykład w wykonaniu największego zadania, a mianowicie spłodzenia potomstwa. I w związku z tym są to sprawy, które wymagają dyskusji i jeżeli interweniujemy w sposób bardzo brutalny, seksualizując na przykład dzieci, to potem one ponoszą ogromne konsekwencje zdrowotne wynikające z uszkodzeń czy zaburzeń układu nerwowego. I w tej chwili mamy bardzo dużo dowodów, które na ten temat mówią nam, że musimy uważać, że nasza tradycyjna rodzinna opieka była dobrostanem dla dzieci, jeżeli prawidłowo była realizowana.
Tak więc faktem jest, że istnieje wpływ środowiska na nas, na nasz rozwój.
Tak.
Jak pani też wspomniała.
I wpływ wychowania.
I wychowania, tak. A więc człowiek jest bytem plastycznym. Ale też pani powiedziała, że komórka ma płeć, a więc my wnosimy w tę plastyczność jakąś bazę, która jest obiektywna, tak? To pewna...
Ja byłam zaskoczona, kiedy znalazłam opisy, które mówią nam, że różnice w funkcjonowaniu, w aktywności genów na terenie mózgowia już w okresie prenatalnym są różne dla chłopca w okresie prenatalnym, jak i dla dziewczynki. I to są już różnice wyprzedzające jeszcze wyprodukowanie hormonu, na przykład testosteronu, żeby były gonady męskie, prawda? To i również testosteron i część hormonów też wpływa na nasz układ nerwowy. I kiedyś sądzono, że dopiero tam w 10 tygodniu życia dopiero się tworzą gonady, dopiero wtedy możemy mówić o płci żeńskiej czy męskiej. Teraz nie. Teraz są 4 takie podstawowe elementy, które należy brać pod uwagę. Oczywiście chromozom X u kobiety, chromozomy XY u mężczyzny z genem SRY. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to oprogramowanie genetyczne jest inne w materiale genetycznym pochodzenia ojcowskiego i matczynego. Potem chromozomy są ściśnione. One wtedy nie dają informacji o białku. Ale jeżeli się rozkręci chromatynę, czyli te kuleczki, na którym nanizane jest nasze DNA, to wtedy jest to zdolność do odczytu. I również są regulatory, które nam mówią, w którym momencie mogą się rozkręcać te geny, które nie, związane z płcią. I inne są dla kobiet, inne są dla mężczyzn.
To stwierdza nauka.
Tak, to jest epigenetyka, która w tej chwili się rozwija w sposób bardzo duży. No, zawdzięczamy pierwszy taki krok rozwoju, to było poznanie sekwencji naszego genomu, czyli policzenie, ile jest literek, czyli nukleotydów zapisanych w DNA, który nazywamy teraz to genomem, wszystkie geny. I okazało się, tych literek jest 3 miliardy i jest 25 tysięcy genów, czyli odcinków DNA. Ale tylko 2% tego genomu produkuje białka. To jest informacja dla białka. A pozostałe to jest informacja dla takich niekodujących RNA, które mają rolę regulatorową. Czyli jest ogromne to oprogramowanie, które nam mówi, że bardzo skomplikowana jest sieć zależności poszczególnych proteomów, czy tam metabolomów, transkryptomów. W tej chwili to jest nauka podzielona bardzo, bardzo szeroko, bo sieć powiązań poszczególnych białek ze sobą, kiedy mają zadziałać, kiedy mają wyprodukować, jak muszą być kształt ich zmieniony. To jest ogromny materiał badawczy, który w tej chwili otwiera nam oczy na wiele procesów. I w tej chwili nie wystarczy genetyk, nie wystarczy biolog, ale potrzebny jest informatyk do oceny. Potrzebni są różni specjaliści, żebyśmy poznawali, jak funkcjonuje naprawdę nasz organizm. I czynniki środowiskowe mają też tu swoje znaczenie. Dieta, która może poprawiać nasz dobrostan. Też teraz taka jest cała nauka, która się nazywa nutrigenomika, która to też uwzględnia. Odżywianie. Najlepsze są potrawy po babci, bo nasz genom najbardziej do tego dostosował na przykład. I również chciałam powiedzieć, że są różnice w liczbie nukleotydów pomiędzy pojedynczymi osobami. To jest 0,1% różnica. Każdy człowiek ma indywidualną. A również są różnice między płcią. 3% genomu stanowi ten drugi chromozom X, który jest u kobiety, bo my mamy dwa chromozomy. Jeden jest inaktywowany w jakiejś części i to też jest element różnicy płci, ponieważ jak bardzo jest inaktywowany, czy po matce, czy po ojcu, też decyduje o funkcjonowaniu całego organizmu. Także to jest fascynująca wiedza, ale jednocześnie skłania nas do takiej pokory, mówiąc, że kobieta ma inne formy, mężczyzna ma inne formy. 3% jest więcej genomu u kobiety, 1% tylko ma chromozom Y, czyli ta różnica między kobietą a mężczyzną na poziomie nawet długości genomu jest różna i również jeszcze indywidualna jest zmienność, co odkryli moi przyjaciele z Houston, pan profesor Lubski i pan profesor Stankiewicz, że mamy również różnice tak zwanych zmienności polimorficznych pomiędzy pojedynczymi osobami w różnych miejscach genu. I jeszcze co mamy? I mamy różne śmiecie, które zostały przez wprowadzanie innych organizmów, które nas zakażały, unieczynione, znajdujące się w naszym genomie.
Czyli pani profesor, współczesna nauka nam bardzo jasno pokazuje, że są różnice między naszymi płciami, że to nie jest efekt tylko wychowania, efekt czynnik kulturowy, ale to jest fakt biologiczny. Jest to fakt biologiczny.
To są fakty biologiczne, które się nie da podważyć.
I właśnie ich podważanie jest czymś nielogicznym.
No na pewno są odmienności, które prowadzą do... Myśmy to, zawsze to kwalifikowaliśmy do patologii. Także widać nawet tą patologię na pięknych obrazach. Jeżeli pojedziemy, zobaczymy w Luwrze tą hermafrodytę, prawda? Teraz już wiemy, co to za zespół i co było przyczyną takiego hermafrodytyzmu. Przepiękne kobiece ciało, a jednocześnie obojętne narządy.
Biologia, medycyna już to
medycyna
nazwała.
To wyjaśnia i wyjaśnia to dlatego, że poznajemy przyczyny takiej zmiany fenotypu. Dlatego, że geny jak są jakieś nieprawidłowości, w nadmiarze działają albo w niedoborze, również odbija się to na naszym wyglądzie, na naszej twarzy. Dysmorfolodzy tym się zajmują, właśnie genetycy kliniczni, którzy patrząc na twarz mogą powiedzieć, w którym genie może być uszkodzenie, ale to już wtedy bardzo doświadczenie.
Jak nauka poszła.
I chciałam jeszcze powiedzieć, że ile jest schorzeń genetycznych? Zawsze pytam studentów, czasem powiedzą 200, czasem ktoś powie 10, a jest 25 tysięcy prawie. I cztery tajemnicze literki proponuję zapisać. OMIM jest dostępna baza dana internetowa, gdzie są wszystkie geny dotychczas znane i schorzenia spisane. I można tam zaglądać.
W internecie, tak?
W internecie. Dlatego, że tam można znaleźć bardzo dużo informacji, szczególnie dla tych, mówię, pacjentów, którzy mają zaburzenia, żeby znaleźć informacje, jakie są próby kliniczne do nowego leczenia, jakie są możliwości terapii, jakie są możliwości pomocy.
Panie profesorze, mówię do pana profesora Marka Rosiaka. Tutaj pani profesor Alina Midro powiedziała nam właśnie o tych odkryciach naukowych i taka mój wniosek jako osoby, jako laika w temacie medycyny, nie znam się, ale jest dla mnie ewidentne, że brak, nieuznawanie pewnych faktów jest czymś nielogicznym. Walka z faktami, ignorowanie ich. Pytanie właśnie do pana, które chcę postawić, o logikę w tej ideologii. Czy jest, czy ona posiada jakąś swoją logiczną strukturę? Czy to jest pewien spójny, logiczny system, ta ideologia?
Tak, to jest też kwestia godna uwagi, bo żadne nagromadzenie faktów, prawda, samo przez się jeszcze nie stanowi żadnego uzasadnienia. Chodzi o to, co z tych faktów wypływa, prawda, i z czego ewentualnie one, prawda, dają się wywnioskować, czy też być może bezpośrednio zaobserwować. I ponieważ ta ideologia, o której tutaj mówimy, określana mianem gender, pretenduje do miana pewnego stanowiska, chociaż tak naprawdę w pismach tych głównych przedstawicieli, takich jak Judith Butler, niełatwo jest znaleźć jakieś precyzyjne sformułowania tych głównych tez, no ale tam z biedą daje się to zrobić, prawda? To można sobie zadać pytanie, przede wszystkim, prawda? Jakie są te główne tezy, prawda? Czy do czego się tam to stanowisko przede wszystkim sprowadza w głównej mierze? Po drugie, można zadać sobie pytanie, jakimi przesłankami jest to stanowisko umotywowane czy ugruntowane, prawda? Z czego wypływa, tak? I trzecia kwestia z punktu widzenia logicznej struktury, o której mówimy, jakie konsekwencje z tej tezy wypływają, prawda? Czyli to jest, można powiedzieć, taka jakby antecedencja, prawda? I następstwo tej tezy. Oczywiście tutaj trzeba zacząć od próby znalezienia samej tej głównej tezy. A wtedy można się dopiero będzie zastanawiać, czy w ogóle, i jeżeli tak, to jak jest to
uzasadniona,
tak, i co tam z tego wypływa. No nie jest to rzecz łatwa, jak mówię, ale przygotowując się do dzisiejszego programu, zerknąłem do niezastąpionej Wikipedii, która jest ostatnio od pewnego czasu źródłem wszelkiej wiedzy dla wielu, i tam znalazłem sformułowanie tego stanowiska, więc pozwolę sobie z tego skorzystać, z tego odkrycia. Wyglądałoby na to, że główna i jednocześnie najbardziej kontrowersyjna teza tej ideologii brzmi tak oto, że nie istnieje w obiektywny sposób zdeterminowana płeć, prawda? Po angielsku seks, tak? Że to jest jakiś fenomen określony przez cały szereg różnych subiektywnych w dużej mierze czynników, w szczególności przez czynniki społeczne, prawda, i kulturalne, tak? Kulturowe.
Jak wychowujemy dziecko, w co go ubieramy, w czym się bawi.
Tak, 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 tak. No więc teza ta, że płeć w sensie tej biologicznej, prawda, twardej, że tak powiem, płci, a nie jakichś tam fatałaszków, które się nosi i tak dalej, bo to są sprawy oczywiście drugorzędne, że ona jest determinowana przez jakieś socjalne, prawda, czy kulturowe czynniki, tak prima facie, gdy się na to spojrzy, to jest to tak absurdalny pogląd, że można się tylko za głowę złapać. Tak? Podczas konferencji, którą tutaj współorganizował ksiądz profesor Oko 2 lata temu w Krakowie, o której pewnie jeszcze będzie wzmianka, ja skupiłem się na sposobie uzasadnienia tej tezy w książce takiej sztandarowej, można powiedzieć, przedstawicielki tego kierunku Judith Butler. No i tam, że tak powiem, rezultaty tego dociekania były dość, wydaje mi się, miażdżące dla autorki tego stanowiska. Myślę, że powtarzanie tego dzisiaj, prawda, no, byłoby czymś w rodzaju kopania leżącego. Prawda? To można tutaj spuścić zasłony miłosierdzia na sposób uzasadnienia tego poglądu. Wystarczy przytoczyć rzecz tam osiągnięcia nauk biologicznych, prawda, i medycznych, zamiast, że tak powiem, grzebać się tam w tych pisemkach jakichś tam trzeciorzędnych francuskich, prawda, pisarczyków, którzy coś tam na ten temat, czy około tego, prawda, mieli do powiedzenia. Wydaje mi się, że istotniejszy byłby tutaj, czy bardziej interesujący zabieg polegający na tym, żeby spróbować się zastanowić, czy ta teza, prawda, o nieistnieniu płci obiektywnie zdeterminowanej, no da się w jakikolwiek, prawda, sposób, no może nie obronić, prawda, ale zinterpretować tak o to, żeby nabrała ona przynajmniej jakichś cech prawdopodobieństwa.
Ona sama się obroni.
Żeby nie robiła wrażenia absurdu od samego początku. I jako filozof, prawda, oczywiście spotykam się z różnymi na pierwszy rzut oka absurdalnie brzmiącymi poglądami. No, w filozofii to jest, można powiedzieć, chleb powszedni. I zadanie interpretacji takiej spójnej, prawda, takich poglądów, to jest dla filozofa, można powiedzieć, zajęcie, które nie jest mu obce. W tym wypadku, w wypadku tej tezy genderowej, o której wspomniałem, wydaje się, że przede wszystkim można to zinterpretować tak, no, w najbardziej dosłowny sposób, mianowicie tak oto, że płeć biologiczna jest rodzajem takiego, można powiedzieć, fantazmatu, jak to niektórzy mówią, prawda? Coś w rodzaju takiego potwora z Loch Ness, tak? Jest to, potwór z Loch Ness to jest oczywiście coś, co jest społecznie uwarunkowane, prawda? Istnieją pewne, nie tylko jednostki, ale całe kręgi, prawda? Osób, które są tym zainteresowane, które tam w sezonie ogórkowym nakręcają, prawda, atmosferę. Wokół tego istnieją ludzie, którzy się tym pasjonują, interesują, tam obserwują to jezioro i tak dalej, czyli to jest niewątpliwie pewien społeczny fenomen, prawda? I można powiedzieć, że ten potwór, prawda, i cała ta historia wokół niego się rozwijająca, to jest właśnie coś, co zostało zdeterminowane społecznie czy kulturowo. No i gdyby tak zinterpretować płeć, prawda, no to tutaj mamy, że tak powiem, no, absurdalność, prawda? Absurdalność tej tezy przy takiej interpretacji jak na talerzu. Prawda? Więc tę interpretację możemy odłożyć na bok, prawda, bo ona właściwie no, dyskwalifikuje całą sprawę w punkcie wyjścia. Druga interpretacja polegałaby na tym, że płeć co prawda ma charakter realny, prawda? Nie jest to jakaś fantazja, nie jest to jakaś wydumka, jak to popularnie można byłoby powiedzieć. Tyle tylko, że jest to coś, co chociaż jest jakimś realnym bytem, powstaje na skutek pewnych operacji, prawda, dokonywanych no, w sferze społecznej. Prawda? Czyli ta płeć zostaje wytworzona, można powiedzieć, w procesie społecznym. No tutaj przykładem takim, żeby to zilustrować w jakiś prosty sposób, można by podać przykład z dziedziny zoologii, prawda? Mrówki, tak? Mrówki budują sobie mrowisko, prawda? I niewątpliwie to mrowisko powstaje na skutek współpracy, prawda, tego społeczeństwa owadziego. Gdyby nie określone działania owych owadów pracowitych, takiego mrowiska by nie było. Więc mrowisko powstaje dzięki temu, że pewne społeczne zależności, prawda, tutaj w tym zbiorowisku następują. No to też oczywiście natychmiast widzimy, że jest interpretacja zupełnie niezadowalająca, bo chociażby w tym, co tutaj pani profesor powiedziała, prawda, przed chwilą słyszeliśmy, że płeć, prawda, jest determinowana na długo przedtem, zanim tam społeczeństwo, a nawet ojciec i matka, prawda, zaczną, że tak powiem, interweniować już po momencie poczęcia, prawda. Ta płeć się rozwija samoistnie. No, oczywiście potem różnego rodzaju zakłócenia i zmiany są możliwe, ale nie jest to tak, że jest to coś całkowicie wykreowane przez jakieś socjotechniczne zabiegi. No cóż pozostaje? No pozostaje chyba tylko taka oto interpretacja, jeśli ta teza w ogóle miałaby jakikolwiek sens mieć, co jeszcze, że tak powiem, nie jest przecież przesądzone, że płeć biologiczna będąc fenomenem mającym realne istnienie, nie jest wytwarzana na drodze jakichś społecznych zabiegów, nie jest też jakimś tam fantazmatem, prawda, ale może ulegać zmianom, prawda, może ulegać zmianom pod wpływem pewnych zabiegów ze strony środowiska społecznego. Jeżeli dobrze zrozumiałem panią profesor, to taki wpływ kultury, prawda, na naturę w tym wypadku jest stwierdzony już w tej chwili przez naukę, prawda, i to nie jest przez naukę biologii bynajmniej negowane. No wtedy należałoby oczywiście tę tezę o społecznym uwarunkowaniu płci nieco inaczej sformułować, prawda? Bo ona, że tak powiem, w tym dosłownym sformułowaniu nie bardzo przylega do tej interpretacji. Należałoby może raczej powiedzieć nie tyle, że płeć jako taka jest społecznie determinowana, ile że poczucie płci oczywiście, tak, a nawet i same, że tak powiem, obiektywne czynniki, które w płci mają miejsce, które się na nią składają, mogą być modyfikowane, prawda, czy zmieniane na skutek pewnych zabiegów ze strony czy to jednostek, czy społeczeństwa. No i chyba we współczesnym stanie nauk, prawda,
do pewnego zakresu.
Jest to, że tak powiem, coś, co faktycznie miewa miejsce. No, można zmienić płeć, prawda, do pewnego stopnia, tak? Można zmodyfikować pewne czynniki, tak, płci, więc chodziłoby tutaj nie o tworzenie płci, prawda, na skutek pewnych społecznych zabiegów, ale o modyfikację, tak, modyfikację. No, jeżeli chodzi o stanowisko samych genderystów, to na ile ja zdołałem je tam po jakichś dosyć długich i męczących, powiedzmy szczerze, studiach doprecyzować, to oni są zdania, że te modyfikacje są możliwe, że tak powiem, w dowolnym zupełnie zakresie, prawda? To znaczy, że można to dowolnie modyfikować. No tutaj, że tak powiem, można by się oczywiście z tego obśmiać, ale należy pamiętać moim zdaniem o tym, że przecież nauki nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Być może, prawda, ja osobiście bym sobie tego nie życzył, ale dożyjemy takich czasów, kiedy stan zaawansowania, prawda, nauki umożliwi manipulowanie płcią w sposób no, nieograniczony. Nie jest to logicznie wykluczone w każdym bądź razie. Logicznie nie jest to wykluczone. I być może genderyści, antycypując niejako ten stan, prawda, przyszły rozwoju nauki, swoją tezę w takiej perspektywie wypowiadają. Prawda? Więc w takiej interpretacji, z tymi zastrzeżeniami, które tu wypowiedziałem, ta teza, że tak powiem, miałaby, można powiedzieć, jakieś podobieństwo, tak, do czegoś.
Z tym, że tutaj mamy twierdzenie afirmatywne, że to już ze strony genderystów, że oni, że to już tak jest. Nie to, że być może będzie w przyszłości kiedyś, że płeć nie istnieje.
Tak,
czym
tak,
nim jest
tak.
Też zmiana płci, jak tu pan profesor wspomniał o tej tak. Jednej z opcji. Ale o samym fakcie, że nie ma takiego czegoś jak płeć biologiczna. Że można
tego... No, gdyby można ją było dowolnie modyfikować, prawda, no to wtedy na upartego można byłoby takiej tezy, prawda, że tej płci nie ma, że ona, no, każdy by się rodził wtedy, prawda, z jakąś płcią, ale mógłby sobie ją w trakcie swojego żywota dowolną ilość razy, prawda, i na dowolne sposoby modyfikować. Być może takich czasów dożyjemy, no ja bym sobie tego nie życzył.
Nie, ja protestuję, bo trzeba pomyśleć o zagrożeniach dla zdrowia.
Ale
tak,
ja właśnie o tym chcę powiedzieć.
O zagrożeniach.
Może przyjdźmy do tego ewentualnie skutków.
O tym chcę powiedzieć, więc, bo to jest, można powiedzieć, to jest takie hipotetyczne, że tak powiem, rozważanie,
akademickie takie,
jak tak. Dałoby się tę tezę sformułować, prawda? Ja nie twierdzę, że tak powiem, bronię tej tezy, broń może, ale dałoby się tak to sformułować, no ale wtedy należałoby, że tak powiem, następny krok wykonać, mianowicie zastanowić się nad tym, co z tego za praktyczne, zwłaszcza konsekwencje, prawda, wynikają, tak? Otóż genderyści twierdzą, że motywacją, prawda, do takich zmian, tych dostępnych w tej chwili modyfikacji, prawda, operacji, można powiedzieć, na płci biologicznej, no jest nic innego jak, że tak powiem, no... osobista chętka, prawda? No czuję się tak kobietą i w związku z tym domagam się, aby płeć moja została, że tak powiem, do tego mojego poczucia dostosowana, a być może nawet znudziło mi się być, prawda, mężczyzną.
Ale chciałbym spróbować. Dlaczego ja tak czuję?
No, są to takie, można powiedzieć, zachcianki, prawda? Więc właściwie gdyby, o to tutaj chyba chodzi, prawda? Żeby zgodnie z indywidualnymi zachceniami, prawda? Dało się tę płeć, na ile się ona da modyfikować, właśnie poddawać takim zmianom. No, konsekwencje tego są oczywiste, prawda? To jest, że tak powiem, momentalna w okresie jednego pokolenia, prawda? Ruina nie tylko rodziny, ale i społeczeństwa, prawda? tutaj nie muszę tej myśli rozwijać, prawda, to jest...
Też mamy teraz przypadki, że ktoś nagle się rozmyślił w drugą stronę i chce znowu tak. na powrót być tym, kim był pierwotnie tak. i teraz ten subiektywizm ekstremalny gdzieś...
To jest całkowity chaos, to jest całkowity chaos społeczny, prawda?
Czy możemy na to pozwolić?
No i właśnie pytanie, czy o to nam chodzi, prawda? Czy o to nam chodzi?
Właśnie tak, pytania, tak. które wymagają wielu dyskusji i opasłych tomów. Ale spytam księdza doktora Dariusza Oko, ksiądz doktor habilitowany Dariusz Oko. Księże, profesorze, czy tutaj to, co tutaj słyszymy, próbujemy jakoś też zrozumieć to zjawisko? Czy gdzieś tu nie ma jakiejś formy pychy, ignorowanie natury, ignorowanie racjonalności, jakaś forma pychy, nieuwzględniania faktu stworzenia? Czy gdzieś w tym gdzieś nie kryje się, nie jest jakoś tak istotowo z tym połączony ateizm? Czy da się pogodzić wiarę chrześcijańską, wiarę w Boga, a tego typu poglądy?
Na pewno za tym w dużym stopniu stoi ateizm. Zresztą nawet tak pobieżnie patrząc na głównych przedstawicieli genderystów w Polsce, na te osoby, które są najbardziej zaangażowane w szerzenie genderyzmu w świecie nauki, to wiemy, jest pan profesor Hartmann i pani Środa. Oni tak najbardziej o to walczą. A w świecie polityki był pan Palikot. I zarazem wiemy, że ta trójka to są zdecydowanie walczący ateiści, którzy walczą z Kościołem, z chrześcijaństwem i zarazem najbardziej popierają gender. I tu już w tych osobach widzimy to powiązanie ateizmu i genderyzmu. Bo gender właściwie stworzyli właściwie prawie wyłącznie ateiści. To jest dzieło ateistów. Zresztą ja więcej na ten temat piszę w tej książce, która też jest poniekąd okazją naszego spotkania Gender, spojrzenie krytyczne. Właściwie w tym zespole spotykamy się z okazji wydania tej książki. To jest owoc konferencji, którą wspólnie tworzyliśmy w Krakowie na Wydziale Filozoficznym. Gender, spojrzenie krytyczne. Wielka konferencja międzynarodowa, która miała miejsce z inspiracji księdza kardynała Stanisława Dziwisza u nas na Uniwersytecie Papieskim. W tym roku ukazała się książka, która zbiera artykuły właśnie też państwa. Tutaj więcej można znaleźć na ten temat, bo kiedy tak dziennikarze pytają mnie, jak najkrócej streścić gender, to oczywiście w jednym zdaniu, tak oczekują dziennikarze, to będzie zawsze uproszczenie, ale ja mówię, żeby rozumieć gender, to proszę przyjąć taką zasadę, że to w dużym stopniu jest teoria, właściwie ideologia stworzona przez ateistów, którzy na miejscu Boga stawiają seks. Jak Państwo nie rozumieją, co oni mówią, dlaczego tak mówią, dlaczego seksualizują małe dzieci, a przyjmą Państwo, że dla nich właściwie miejsca Boga zajął seks, to stanie się o wiele bardziej zrozumiałe. Właściwie można powiedzieć, że jakby takim ojcem, protoplastą gender jest Marquis de Sade, ponieważ to straszne rzeczy, które on robił, też z innymi ludźmi, które opisywał, do których zachęcał, w dużym stopniu realizuje gender, pochwala gender. To, czy też na przykład bardziej żartobliwie można powiedzieć, program Sex Misji, ta świetna komedia, która bawi Polaków, można powiedzieć, że na Zachodzie jest realizowana, bo gender to jest między innymi walka z męskością. Tutaj właśnie powtarzają się te prymitywne schematy marksistowskie, że świat dzieli się zasadniczo na grupę uciskanych i uciskających. Wcześniej to był proletariat i burżuazja, a teraz tą sferą uciskaną to jest seksualność, a największym uciskającym to jest chrześcijaństwo i Kościół katolicki, który tu wprowadza jasne normy. Więc żeby wyzwolić seksualność, trzeba zniszczyć chrześcijaństwo, a szczególnie Kościół katolicki. Albo takim wielkim uciskającym w ogóle wszystkich to są biali mężczyźni heteroseksualni, to są najgorsze potwory, natomiast uciskane są kobiety i wszelkie osobliwości seksualne. I też trzeba zniszczyć męskość, żeby wyzwolić ludzkość. To są te same ateistyczne, prymitywne schematy, które naprawdę w dużym stopniu są ideologią, które nie mają nic wspólnego z nauką, które zaprzeczają nauce. Właśnie tak słyszeliśmy w takim wspaniałym mini wykładzie pani profesor z genetyki, co mówi rzeczywiście rzetelna nauka. Dla mnie to jest piękne przedłużenie książek, które niedawno poznałem, które wydali właśnie koledzy pani profesor, wielcy genetycy niemieccy. Axel Mayer, To jest jedna książka, Jabłka Adama i Dziedzictwo Ewy oraz Ulrich Kutschera, Paradoks Gender. To są jakby dwie wielkie książki protestu wielkich genetyków niemieckich wobec gender. To już mówią ludzie, my jako genetycy musimy stwierdzić, że tezy genderystów są absurdem. Są absolutnie sprzeczne z nauką, tak jak słyszeliśmy przed chwilą. Pan profesor Kutschera używa też takiego porównania, właśnie tutaj mówiąc o tej małej różnicy genów pomiędzy kobietą i mężczyzną, mówi, no podobnie mała różnica genów jest między człowiekiem i szympansem. I mówić, że biologiczne, genetyczne znaczenie między mężczyzną i kobietą nie mają znaczenia, to podobnie jakby powiedzieć, że genetyczne różnice między człowiekiem i szympansem nie mają znaczenia. To jest tego rodzaju absurdalna teza. Ale trzeba rozumieć, że gender w dużym stopniu stworzą humaniści, znawcy literatury szczególnie, czy filozofowie, którzy mają bardzo niewielką wiedzę z nauk przyrodniczych. I po prostu to, co oni tworzą, to są ich fantazmaty. Oni po prostu wytwarzają chmurę słów, tworzą pseudonaukę, jakby właściwie pisali powieść literacką, i myślą, że to jest rzeczywistość. Po prostu, żeby rozumieć, jak do tego może dochodzić. Bo ja mam szereg studentów, którzy przychodzą do mnie z innych uczelni i jakby prosząc o ratunek swojego rozumu też, bo opowiadają mi, czego są nauczani, jakich absurdów i jak to jest możliwe. Bo to robią humaniści, którzy wytwarzają wielką chmurę słów, myślą, że tworzą naukę, ale tak jakby pisali powieść i nie widzą rzeczywistości poza nią. I wtedy właśnie szczególnie podnoszą się głosy protesty naukowców, właśnie na przykład genetyków, biologów, którzy mówią, ludzie, to jest absolutnie sprzeczne z nauką, co wy opowiadacie, co wam się stało? I też no, my jako filozofowie też możemy to krytykować od strony no, czysto metodologicznej, logicznej, filozofii poznania, pokazywać niezgodności w myśleniu, sprzeczności, zapętlenia. Też na przykład jeden z naukowców użył takiego porównania, właśnie mówić na przykład, że płeć nie ma znaczenia dla naszego życia i dla istnienia ludzkości, że to jest coś ubocznego i ma też inne cele, to by na przykład jakby powiedzieć, że na przykład dla przeżycia lwów nie ma znaczenia polowanie, bo lwy zwykle tylko godzinę na dobę polują, a 23 godziny odpoczywają i też nie wszystkie lwy polują, inne młodsze się bawią w tym czasie. No to właściwie jest taka poboczna działalność, nieistotna dla przeżycia lwów, że właściwie polowanie nie ma znaczenia dla przeżycia lwów. No podobnie jest mówić, że płeć nie ma znaczenia dla istnienia ludzkości. To są tego rodzaju absurdy, ale one stają się groźne, kiedy są programem społecznym realizowanym brutalnie przemocą, szczególnie na dzieciach. To, na co zwracała uwagę pani profesor. Ja ciągle przypominam o tym, co to oznacza w Niemczech na przykład, no bo ten kraj szczególnie dobrze znam, jak właśnie tą delikatną psychikę, duchowość dziecięcą, jak się niszczy, zniekształca. Do czego tam dochodzi? No ciągle przypominam o tej książce pani Elisabeth Tuider. To jest podręcznik dla nauczycieli wychowania seksualnego w Niemczech pod tytułem Seksualna pedagogika wielości. Właśnie oni mówią o wielości. Mówią, że zasadniczo wszystko jest dobre. No to jak Marquis de Sade. Wszystko najbardziej okropne jest dobre. No trochę jakby tak powiedzieć. Oni jakby nie mają w dziedzinie płci seksualności w ogóle nie mają pojęcia jakiejś choroby, dewiacji. To, ale wszystko jest dobre. No ale to jak słyszeliśmy przed chwilą, że jest 25 tysięcy różnych chorób genetycznych. No to tak jakby w tej dziedzinie powiedzieć, że wszystko jest dobre, że nie ma chorób. Ale przecież no wiemy, że z jednej strony nasze ciało, psychika jest czymś najbardziej cudownym na Ziemi, ale jest kruchym. Podlega wielu zniekształceniom, o których najlepiej wie profesor medycyny, jak pani profesor, także genetycznych. I to musimy jasno, logicznie rozróżniać, co jest wielością, bogactwem, a co widać jest jakimś zaburzeniem. Ale ten program sam sobie w dużym stopniu jest absurdalny, ale staje się szczególnie groźny, kiedy nie tylko jest jakimś fantazmatem na uczelniach humanistycznych, na niektórych wydziałach szczególnie, ale kiedy jest implementowane do społeczeństwa, kiedy dzieci są nauczane. A właśnie w tej książce na przykład, pośród wielu strasznych ćwiczeń, jest na stronie 75 ćwiczenie, które polega na projektowaniu przez dzieci 15-letnie nowego domu publicznego. A jaki jest cel tego ćwiczenia? Żeby dzieci same zaczęły chodzić do domów publicznych, korzystać z usług seksualnych i żeby same może zaczęły w nim pracować. Czyli w systemie nauczania niemieckim, w tym podręczniku, zachęca się dzieci do podjęcia pracy w branży prostytucji, do bycia prostytutką. No, do tego dochodzi gender. To właśnie to wszyscy Polacy powinni wiedzieć, do czego prowadzi gender. Co
nie,
się
nie
kryje.
Jest to coś bardzo mojego osobistego, bo teraz nieraz słyszymy, że no, jeśli ktoś chce tak żyć, to niech żyje, to jego sprawa. Tymczasem tu ksiądz stwierdza właśnie, że to ma też przełożenie bardzo konkretne i negatywne, społeczne.
To jest zamach na rodzinę, na małżeństwo, na dzieci, bo oni, to jest też narzędzie polityczne. Oni chcą zdobyć władzę absolutną nad nami poprzez deprawację naszych dzieci. To dlaczego papież Franciszek mówi, że jesteśmy na wojnie, którą nam wydano? Jest wojna o małżeństwo, rodzinę, o dzieci i to nie myśmy ją zaczęli. To zaczęli ją genderyści, ateiści. I my po prostu musimy się bronić, szczególnie musimy bronić dzieci. No, proszę Państwa, naprawdę trzeba zrobić wszystko, żeby dzieci w Polsce nie były uczone według takiego programu.
I były demoralizowane nasze
dzieci. Otwornie demoralizowane. No, namawiać 15-letnie dzieci do uprawiania prostytucji tak. No jest zbrodnią.
Wyjdę w słowo. Chciałem zaprosić, zaraz wrócimy do tego wątku, naszych telewidzów i radiosłuchaczy do kontaktu z nami, do telefonów, do pytań do naszych ekspertów, których tutaj mamy. Podaję numery telefonów do naszego studia. Słuchacze z Polski i telewidzowie z Polski Północnej. Numer telefonu 56 657 0011. Z Polski Południowej 56 657 0012. I słuchacze z zagranicy 48 56 657 0013. Oraz 56 657 0014 oraz nasi widzowie i słuchacze używający telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Zapraszamy do kontaktu, do pytań. Jest to, myślę, świetna okazja, żeby różne nasze wątpliwości i niejasności jeszcze rozwiać i dopowiedzieć. I wróćmy do tego wątku. I tak spytam jeszcze, skoro takie to ma skutki, skoro taka jest natura tego zjawiska gender, brak logiki, sprzeczność z pewnymi faktami naukowymi, dlaczego ten nurt pretenduje do bycia wręcz nauką, tak się nazywa nauka, jest wykładany, są kierunki na uczelniach zakładane i mocno promowane w świecie, ale też i w Polsce. Jak to jest możliwe, że to tak wdziera się z takim
Można
właśnie...
powiedzieć, że nie wszędzie jest możliwe. Na przykład słyszałem o Uniwersytecie Gdańskim, gdzie też blisko było już prowadzenia gender studies. I właściwie wydawało się, że nikt tego absolutnie nie zatrzyma, ale wtedy się na Senacie stał profesor biologii, no i powiedział coś takiego jak pani profesor, czy profesor Axel Mayer, czy Ulrich Kutschera i powiedział, ludzie, co wy robicie, co za absurdy wy chcecie tutaj wprowadzić.
Udało się to powstrzymać.
I zostało to zastopowane. Więc chwała biologom, którzy ratują rozumność, logiczność, ale niestety, jak widać, na każdym uniwersytecie są tacy biologowie, tak odważni, którzy potrafią
się mamy słuchacza telewizji, mamy telefon. Bardzo proszę, szczęść Boże.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, bardzo prosimy. Kto do nas dzwoni?
Janusz z Kanady.
Prosimy,
chciałbym przywitać bardzo serdecznie ojca prowadzącego, serdecznie panią profesor, pana profesora i księdza profesora. I dziękuję za te słowa, za te wykłady. Nawet ja zrozumiałem. I chciałbym powiedzieć, jeśli można, o praktycznym stosowaniu gender. Mieszkam w Kanadzie, 20 kilometrów ode mnie. W pewnym momencie, nie przyszedł do pracy jeden mężczyzna. Nie było go kilka miesięcy. Szefowie zwołali zebranie, powiedzieli, słuchajcie, on wróci za tydzień, ale wróci jako kobieta. Proszę ewentualnie do niego się zwracać tak, żeby on się nie poczuł obrażony, żadnych dowcipów, żadnych takich uśmieszków i tak dalej. No i minął tydzień czasu, wrócił ten człowiek, ta kobieta znaczy, nie? Tak z wyglądu. I bardzo, bardzo w sposób przesadny ona się ubierała zawsze na szpilkach. Przecież kobiety w pracy nie chodzą zawsze w szpilkach, a ona, ta osoba znaczy, chodziła. I te malowanie przesadne, ubiór przesadny, i co parę minut wychodzenie do łazienki, żeby się poprawić tam ten puder, tam, co kobieta sobie tam maluje zawsze, czy poprawiała to. I do tego stopnia, że kobiety, które pracowały, znały go przedtem jako mężczyznę, uciekały z tej łazienki, no bo tak, no, one się nie czuły dobrze. I on co 5-10 minut wychodzi do tej łazienki. To trwało parę miesięcy, może 3. I on się zwolnił, ten człowiek, i później po paru miesiącach przyszła, bo przestał być mężczyzną, a nie zaczął być kobietą jeszcze. Ja już nie mówię o tym, co mówiła pani profesor Mizdo, że tam te 25 tysięcy, być może coś jego dotykało tam. Chodziło tylko o to, żeby to rozpoznać, wyleczyć, a nie ciąć zaraz nóż. I po kilku miesiącach od zwolnienia przyszła wiadomość, że ten człowiek, to ono, bo to ani ona, ani on, ono, popełniło samobójstwo. I w ten sposób doprowadzono do śmierci tego człowieka. W końcu zmanipulowanego wiedzą, zamiast pomóc, to został zmanipulowany, poszedł na stół operacyjny, skończyło się to śmiercią, powiesił się. Jakie teraz podsumowanie z mojej strony, że genderyzm jest to po prostu tylko i wyłącznie odmiana bolszewizmu, ataku na człowieka i rodzinę. To wszystko. I człowiek, katolik, który zna swoją wiarę, jest w swoim kościele, musi rozpoznać w ten sposób. Jest to atak na człowieka i na rodzinę. Uprzejmie dziękuję i serdeczności specjalne dla pani profesor.
Bardzo dziękujemy za ten głos tak daleko i za to konkretne świadectwo takiej sytuacji. Czy jakie słowo komentarza do tej sytuacji?
Nie, ja chciałam jeszcze zwrócić uwagę na zagrożenia w związku z seksualizacją dzieci. I czytałam taki raport z Niemiec, że w związku z tą seksualizacją w szkole dzieci jest zwiększona częstość samobójstw, depresji, jest bardzo dużo problemów zdrowotnych, zaburzenia osobowości i również w perspektywie oczekuje się, że więzy, bliskie relacje są zaburzane potem i w związku z tym podstaw do założenia prawdziwej rodziny nie będzie.
A więc dramat człowieka.
Dramat człowieka. I to co pan z Kanady powiedział, no jest jednym z takich przykładów, ale mi się wydaje, że tutaj ta depresja tego człowieka, który był zagubiony w poczuciu płci, wymagała jakiejś jeszcze oceny i pomocy ze strony czy psychiatrów, czy też czy endokrynologów ginekologicznych. Nie znamy większych szczegółów, także tutaj pomoce są różne. Różnie można pomóc.
Tak, i też myślę, że tu jest sens mówienia o tym problemie, o tym zjawisku. Wynika właśnie z troski o tych ludzi, żeby, tak, jak tu tak. widzimy, uniknąć takich tak. dramatów, gdzieś no, kwestia śmierci czy życia wręcz tutaj.
Natomiast tutaj, jak możemy pozwolić na szkodzenie dzieciom, na ich zdrowie przez seksualizację i na konsekwencje, które są daleko idące. A z punktu widzenia genetycznego, to chciałabym powiedzieć, że w czasie rozwoju różne geny się otwierają do odczytu i to jest jakoś regulowane rozwojowo, a my ten naturalny rozwój zaburzamy interwencją, brutalną interwencją na najbardziej wrażliwe sfery życia człowieka.
Witamy kolejnego radiosłuchacza, telewidza. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Henryk z Mazowieckiego. Witam ojca prowadzącego i pozostałych uczestników wspaniałego programu. Ja chciałem...
Panie Henryku, prosimy ściszyć telewizor, ponieważ nam przeszkadza bardzo mocno.
Dobrze.
Halo? Bardzo proszę, jesteśmy już na wizji.
Słyszę Państwa i Państwo mnie słyszą. Ja chciałem się odnieść do mojego przedmówcy z Kanady, jak dobrze pamiętam, odnośnie zmiany płci, że poszedł znowu do mężczyzny, wrócił kobietą. Ja to spotkałem na własne oczy i osobiście. Moim asystentem pracowałem, był mężczyzna. Cichutkim głosem mówił, ani go było słychać, ani widać. Cichutkim on więc piszczał. Proszę Państwa, w wieku 50 kilku lat, no rozumiem, jak ktoś podejmuje w młodym wieku. W wieku 50 kilku lat podjął decyzję o zmianie płci. I to był urzędnik mianowany państwowy i na zgodę zmiany płci musiał wyrazić generalny inspektor służby cywilnej. tutaj wyraził mu i wrócił do pracy później jako, jak odchodził na operację, to był Wiesław, a wróciła Marta. I chciałem potwierdzić to, co mówił mój przedmówca. Ta Marta cały czas teraz w Warszawie pracuje, chodzi w wysokich szpilkach, odkryte paznokcie na czerwone omalowane i jak stoi, to cały czas albo się przegląda i podnosi sobie biust. To jest taka rola właśnie tych...
Tak, panie Henryku. Rozumiemy problem. Dziękujemy bardzo za ten telefon. Gdzieś tutaj ten wątek właśnie ignorowania tożsamości natury tu nam cały czas powraca i jak widzimy, że to nie jest takie obojętne. Gdzieś no, pewnych natury nie da się oszukać. Tak? Gdzieś w tych telefonach ten głos tutaj wybrzmiewa. Tak?
Tak, ale właśnie tak jak podkreśla pani profesor, to jest szczególnie niebezpieczne ingerowanie w proces rozwoju dziecka z narzędziami ideologii. To na przykład widać w szukaniu, jakby w rekrutowaniu wśród młodzieży nowych homoseksualistów. Na przykład o tym dobrze wiedzą psychologowie, że są dzieci, które w okresie rozwoju przeżywają pewne niepewności co do swojej tożsamości płciowej. Ale one z reguły mijają. To jest taki okres przejściowy. Na przykład nawet jeżeli jakieś dziecko ma jakieś odczucia homoseksualne, to mówi się o takim prehomoseksualizmie, to prawdopodobieństwo, że rzeczywiście w wieku dojrzałym wybierze homoseksualizm, jest około 25 razy mniejsze niż na przykład dziecko, które ma jakieś skłonności, ma przeczucia heteroseksualne, żeby zostaje też heteroseksualne. Więc to jest bardzo, trzeba wiedzieć, bardzo delikatna materia, że u dzieci pojawiają się takie myśli, takie niepewności, ale lobby genderowe, homoseksualne usiłuje wchodzić do szkoły i przy najmniejszych oznakach, wątpliwościach dziecka wmawiać mu, że jest homoseksualne, brutalnie zaburzając jego rozwój. Na tym między innymi polega niebezpieczeństwo wpuszczania tego rodzaju ludzi do szkół, bo im chodzi, i sami to przyznają, chodzi o rekrutację nowych członków. Na przykład takie dzieci zapraszają na obozy homoseksualne w czasie wakacji, żeby takie odczucia, skłonności utwierdzić w nich, umocnić, żeby właśnie ich skierować na drogę homoseksualną. Kiedy wiemy z obiektywnej wiedzy psychologicznej, że takie problemy u dzieci się czasami pojawiają, ale w zdecydowanej większości przypadków nie prowadzą do wyboru homoseksualizmu. I realizowanie takiego programu na dzieciach jest przestępstwem wobec nich. Ale to jest właśnie gender zastosowane. Więc trzeba wiedzieć, że mówimy nie tylko o jakichś teoriach, ale o brutalnych programach, które usiłuje się realizować na dzieciach, na młodzieży, no i na całym społeczeństwie. Bo też to jest narzędzie władzy, narzędzie polityczne. Chodzi o rozbicie rodziny, małżeństwa, tożsamości ludzkiej, żeby tymi ludźmi łatwiej było manipulować.
Mamy kolejny telefon. Halo, witamy.
Halo?
Halo, witamy. Telewizja Trwam, Radio Maria, Szczęść Boże.
Halo, nazywam się Adam, dzwonię z Niemiec.
Bardzo prosimy, panie Adamie, już pana słyszymy, prosimy.
Ja. Chodzi o co? Przed 200 laty polscy rycerze byli najbardziej, jak to powiedzieć, męscy rycerze. Czy w II wojnie światowej najlepsze polskie żołnierze byli waleczni? Dlaczego teraz, dzisiaj mówi się o tym, o jakichś tam genetycznych... przepraszam, że tak tego, bo mam problemy, bo 29 lat mieszkam na Zachodzie, mam z polską mową trochę problemy. Ale dlaczego dzisiaj nawet ta pani profesor mówi, że to są jakieś tam genetyczne problemy, jakieś tam to, czy tego? To jest wszystko, nie, to jest szatańska sprawa. To jest szatańska sprawa, to nie ma nic mi z genetykiem co tu. Ja mieszkam tu w Niemczech, ja miałem też syna. Zgłosiłem jego do chrztu. Tak? Przyszedł do mnie, do mieszkania, niemiecki ksiądz. I to w rozmowie, w pokoju rozmawiamy to tego, o religii, o wszystkim. I on mówi do mnie słowo w słowo, to nie jest nachgewiesen, dass Jezus wada. Ja myślałem, że mi pęknie aorta.
Czyli panie Adamie, a prosimy to po polsku.
Nie go jak psa. No, to... I to ksiądz, niemiecki ksiądz mi powiedział, że to nie jest przekonane, że Jezus tam był. No ludzie kochani, no.
Gdzie
to, to za dużo można mówić?
Tam, gdzie wpisał. Panie Adamie, a, czy może pan nam to zdanie tego księdza na język polski przetłumaczyć? Ponieważ go...
No właśnie, to na polski język jest tak, że ten ksiądz powiedział mi słowo w słowo, że to nie jest przekonane, że Jezus tam był.
Gdzie?
Że Jezus był w tym czasie. Aha. Tego.
Że Jezus istniał w ogóle, czy że zmartwychwstał, tak?
No, nie, nie, w ogóle Jezusa nie było, że to jest wszystko tego. I to był niemiecki ksiądz. No to ja go z domu pogoniłem jak psa. Powiedziałem, człowieku, co ty szukasz tu u mnie? Ja mam dziecko okrzyć i tego. No to przecież nie do pomyślenia. I to, że te gender i te inne wszystkie sprawy, no ludzie kochani, to jest szatańska sprawa. To jest szatańska sprawa. My jako Polacy, jako chrześcijanie musimy się modlić dzień w dzień. Modlić się przeciwko temu wszystkiemu. Tak. To jest tylko jedyny ratunek. Bo czy w Belgii, czy w Holandii, czy w Niemczech, czy w Anglii, czy we Francji, no to widzimy, co to się dzieje. No teraz z papieskim krzyżem walczą we Francji, żeby ten krzyż utrącić. No ludzie kochani, gdzie my są? Gdzie myśmy wylądowali? To jest tragedia.
Panie Adamie,
dziękuję bardzo. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pani profesor właśnie powiedziała bardzo jasno też to, co pan powiedział, że właśnie, że nie ma tutaj motywacji biologicznych, nawet jeśli chodzi o gender.
Kulturowy.
Tak. A więc tutaj jesteśmy zgodni i to nauka potwierdza bardzo jasno. Także to jest rzecz...
Już tutaj może tak żart jest, można dodać, że w związku z gender, niektórzy mówią, że jak dalej pójdzie, to ksiądz przy chrzcie nie będzie pytał, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka, ale jaką płeć wybraliście dla swojego dziecka. To jest gender zrealizowany. Ale no rzeczywiście no, to, co pan mówił na temat tego księdza, to jest możliwe, bo trzeba wiedzieć, że ta degeneracja, to zepsucie, które jest na Zachodzie, przerzuca się też częściowo na Kościół. No ale ksiądz, który nie wierzy w Pana Jezusa, jest bytem sprzecznym samym sobie. To on nie powinien być księdzem. On powinien zająć się czymś innym. To jest elementarna uczciwość.
No tutaj dotykamy problemu szerszego. Kwestia wiary, czy jej braku jako pewnego takiego terenu, który sprzyja, zjawisku, który sprzyja temu...
Ale to jest taka próbka, znaczy też stan Kościoła na Zachodzie i też... To pozwala rozumieć, co się dzieje na Zachodzie, jeżeli nieraz Kościół jest w takim stanie, w jakim stanie jest całe społeczeństwo. Ale też no to nam pomaga rozumieć, jak ważne jest, żeby się bronić w Polsce przed tymi złymi wpływami Zachodu.
Bo jak to możemy robić tutaj? Bo ponieważ nieraz możemy mieć wrażenie, że argumenty obiektywne nie trafiają do zwolenników tej ideologii. Oczywiście my je podajemy i tak zakładam, to trzeba robić, ale no, jakich argumentów używać? Co jeszcze oprócz argumentów robić? Biologia, filozofia, logika, teologia, żeby bronić się przed tym zjawiskiem, które gdzieś, mamy wrażenie, nieraz idzie jak walec przez świat.
No ale jednak w Polsce je zatrzymano dzięki no, błogosławionej zmianie przed 2 laty. Jednak gender polityczny w Polsce został zatrzymany, bo gdyby nie ta zmiana, no to w Polsce już mielibyśmy takie podręczniki do wychowania, do życia w rodzinie. To byłaby
katastrofa. Gdzieś
tak,
prawne,
to już pod dyktatem Berlina, Brukseli chciano to wprowadzić w polskich szkołach. Ale no właśnie my teraz bronimy społeczeństwo, podajemy rzetelne, naukowe argumenty. To jest nasza praca. I oczywiście tych przekonanych genderystów raczej trudno odwieźć do tych absurdu, no bo też dlatego, że oni chociażby żyją z tej ideologii. To nie tyle chodzi o przekonanie ich, bo to tak jakby przekonywać wierzących marksistów czy komunistów, no to tak jakby Lenina przekonywać. No. To nie chodzi o przekonanie Lenina, bo to jest bardzo mało prawdopodobne, czy o przekonanie innych wyznawcy ideologii, tylko chodzi o przekonanie możliwie szerokich rzesz ludzi myślących w Polsce, podanie im rzeczowych argumentów, bo ideologów no, trudno uleczyć. Natomiast chodzi nam o rzesze Polaków, o miliony ludzi, którym staramy się dostarczyć rzetelne, naukowe argumenty, na podstawie których oni, jako istoty myślące, mogą wyciągnąć wnioski. Bo można powiedzieć, że te argumenty przeciwnej strony, oni nam zarzucają tak, że jesteśmy homofobami, a więc dalej lesbofobami, bifobami, transfobami, queerfobami, można powiedzieć też no, dla niektórych pedofobami, zoofobami, islamofobami. Po prostu cała litania chorób według nich, i to na to choruje 90% Polaków, którzy się z nimi nie zgadzają. Ale dlaczego? Dlatego, że można powiedzieć, że oni są racjofobami, czyli ludźmi, którzy odczuwają lęk i strach przed logicznym myśleniem i nawet nienawiść. Tak, którzy nienawidzą faktów. I po prostu lekarstwo na to jest podawanie rzetelnych faktów ustalonych naukowo, ale to nie jest przypadkowe, bo tutaj też jakby, myślę, jako filozofowie to dobrze wiemy, że dla wielu ludzi takim dominującym kierunkiem dzisiaj jest postmodernizm, który właściwie rezygnuje się z myślenia, rezygnuje się z rozumienia, bo mówi się, że wszystko jest równie dobre, wszystkie narracje są równie dobre, wszystkie kultury są równie dobre.
Czyli ma swoją prawdę.
Tak, czyli kanibale z Nowej Gwinei mają równie dobrą kulturę jak katolicy w Polsce i to nie ma znaczenia, ale taka rezygnacja z rozumu, pogarda dla rozumu, co oznacza, że wtedy dochodzą do głosu pożądania. Jeżeli nasz rozum, który jest kruchy, popełnia błędy, ale też je koryguje, jest najlepszym, co mamy, i jeżeli zlekceważymy rozum, to wtedy do głosu dochodzą żądze. To rządzą żądze. I myślę, że no, filozof o tym może szczególnie wiele powiedzieć.
Tak. Mamy kolejny telefon. Halo, witamy.
Halo, szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Szczęść Boże.
Na imię mam Waldemar Wasiewicz. Ja właściwie dzwonię w imieniu rodzin wielodzietnych, których jestem prezesem. I mam takie pytanie do księdza Oko. Ponieważ powiedział ksiądz przed chwilą, że 2 lata temu błogosławiona zmiana zatrzymała walec, który idzie przez świat i Europę. My to zjawisko, ja to śledzę zjawisko osobiście od 13 maja 2010 roku i muszę powiedzieć, że mamy inne dane, bardzo niebezpieczne. Mianowicie ten gender zamienia się w takiego miałczącego kota, że delikatnie przechodzi i pod różnymi pięknymi nazwami, chociażby jak przemoc kobiet i tak dalej, prawda, wchodzi w nasze życie i nagle zmienia się, uderza ręką jak tygrys, łapą i znów się wycofuje. I to samo ten u nich został zrobiony. W Polsce. Mianowicie edukacja wprowadziła do szkół tak zwany kodeks równego traktowania. Tak. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, które mnie oskarża do sądu, mam wezwanie, żebyśmy ujawnili to, wysyłając do 20 tysięcy dyrektorów szkół, wysłaliśmy list ostrzegających przed tymi wszystkimi programami szkolnymi, które pod hasłem antydyskryminacja wprowadzają gender. Czyli najpierw dzieci trzeba oswoić tym zjawiskiem, żeby nikt nie był dyskryminowany. I te badania, które są teraz prowadzone, w których ja teraz uczestniczyłem przez 6 tygodni na Uniwersytecie Warszawskim, okazują się, że one są potrzebne po to, żeby jakby zmiękczyć społeczeństwo, a najlepiej dzieci. I pod różnymi. Już nie ma fundacji, jakiejś tam organizacji Panton czy Ponton i inne, tak. Nie ma tego. Już są inne nazwy się pokazały, inne organizacje, które są dofinansowane i wprowadzają to. Ponieważ wysłaliśmy ten list drogą pocztową, nie mailem, nas to sporo kosztowało. Ale dotarło do 20 tysięcy dyrektorów szkół. I osoby takie jak pani profesor Puszara, jak profesor Kochanowski, to oni przysyłali nam wezwania przedsądowe, nakazując likwidację naszych stron internetowych, pozbawiając nas prawa demokratycznego i tak dalej.
Ale jak to argumentowano, ten pozew?
No jak to argumentowano, że myśmy ich po prostu oszkalowali, ponieważ jest tam taka pani Konaszewska, która jest znana, szefowa Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, która przecież pokazywała się nago na zdjęciach jako nauczycielka, moje ciało. I myśmy to dyrektorom przedstawiali, to zdjęcie tej pani, między innymi, mianowicie, że proszę zobaczyć, ta osoba będzie prowadzać do szkół. I co się okazało? Do wielu szkół to weszło. Napisaliśmy z kolei list do pani Zaleskiej, wysyłając jej nasz taki osobiste badania genderowe w szkołach do stycznia tego roku. Odpowiedź była bardzo ciekawa. Mianowicie, że dziękują nam za tą czujność, że my jako rodzice czuwamy na bezpieczeństwo naszych dzieci, dziękujemy za nasze badania i tak dalej, ale ten program musi być wprowadzany do szkół polskich, ponieważ mamy zobowiązania z 2012 roku ustawę i z 2015. I na tym jest na razie cisza, bo my musieliśmy się zwrócić do Ordo Iuris, którzy nas bronią. Mamy 6 wezwań przedsądowych. W związku z tym ja jestem bardzo zdziwiony, że pan doktor, ksiądz doktor Opa, który jest fantastycznym znawcą tego zjawiska, nie mówi o zagrożeniu, które jest, istnieje. Istnieje właśnie w dzieciach. Jako ojciec 8 dzieci i 8 wnucząt jestem tym bardzo zaniepokojony, żeby także swobodnie, naukowo do tego podchodzimy i rozpatrujemy jakieś zjawisko. To już nie jest zjawisko. To jest stan faktyczny, który chce zniszczyć podstawę, kręgosłup rodziny. Dziękuję.
Panie Waldemarze, dziękujemy bardzo i ksiądz profesor Dariusz Oko, bardzo proszę.
Tak, dziękuję za ten głos. Ja w pełni zgadzam się z panem, tylko no może trzeba doprecyzować, że gender zatrzymano na poziomie politycznym, że ustawy genderowe teraz w Sejmie no raczej nie mają szans. Na tym polega to zatrzymanie. Natomiast wiemy, że za genderystami stoją wielkie pieniądze, wielkie wpływy polityczne, też no, największych wrogów chrześcijaństwa i Polski i oni nie zniknęli, oni działają dalej. Więc oni dalej usiłują wchodzić do szkół, wchodzić na uczelnie. Ta walka trwa i to jest błogosławione, że tyle rodziców w Polsce, miliony rodziców widzą to zagrożenie, jednoczą się i bronią, no ale też no, trzeba wiedzieć, że rząd wszystkiego sam nie zrobi. To właśnie potrzeba takich zaangażowań społecznych jak pan, to jest właśnie wzorcowe, ponieważ po przeciwnej stronie są poważne siły, znaczy co do liczebności one są niewielkie, no bo niewielu ludzi wyznaje tak absurdalne poglądy, tak groźne dla dzieci, ale stoją duże wpływy polityczne i finansowe. I dlatego też my organizujemy taki program jak tutaj, gdzie przekonujemy miliony ludzi, podajemy rzetelne argumenty, żeby wzmocnić ten opór przed absurdalną ideologią. Żeby też wzmocnić takich ludzi jak pan i wszystkich, którzy stają w obronie dzieci i kultury, polskości i wiary.
Też myślę, warto przypomnieć o prawie rodziców do wiadomości co do programu nauczania w szkole, gdzie chodzą nasze dzieci, dzieci rodziców. To jest
tak,
prawo.
Jest bardzo ważne.
To nie jest łaska szkoły, tylko to jest obowiązek szkoły, żeby, jeśli rodzice o to proszą, a mają prawo o to prosić, aby powiadomić rodziców, co są nasze dzieci, czego są nauczane.
Trzeba wiedzieć, że te programy łamią Konstytucję Polski, łamią prawo rodziców do wychowania dzieci według swoich przekonań. Na przykład gdyby ktoś chciał wychowywać dzieci muzułmanów czy Żydów w chrześcijaństwie, zmuszać ich do tego, to jest przestępstwo. Ale podobnie zmuszać dzieci do wychowania w duchu genderowym dzieci chrześcijańskie i katolickie jest takim samym przestępstwem. Bo gender jest absolutnie sprzeczne z chrześcijaństwem. Gender to jest właściwie panseksualizm, to jest zgłoszenie, że seks jest najważniejszy. I absolutnie rodzice chrześcijańscy na to nie mogą się zgodzić. Dlatego tak ważne jest kontrolować szkoły. Pytać dyrektorów, nauczycieli, jakie mają plany. Oni muszą czuć nacisk, bo oni z jednej strony są pod naciskiem grup genderowych, boją się ich nieraz, muszą też czuć nacisk rodziców. Chociażby taki prosty, że jeżeli pan chce deprawować moje dziecko, to ja moje dzieci zabieram ze szkoły. No a dyrektorzy, nauczyciele boją się swoje etaty. To jest dla nich poważny argument.
To jest też zadaniem się dla komitetów rodzicielskich, które są w szkołach.
Oczywiście
teraz
trzeba kontrolować program nauczania szkoły, trzeba się angażować w komitety, ponieważ można powiedzieć, no genderyści krążą nad tymi szkołami ze swoim programem deprawacji. I trzeba też wzmocnić dyrektorów i nauczycieli w obronie przed tym strasznym programem deprawacji. No właśnie jak pokazywałem ten podręcznik. Nie można dopuścić, żeby genderyści namawiali dzieci do uprawiania prostytucji. To jest zbrodnia na dzieciach, to jest przestępstwo. To też zwraca się uwagę, że taki program jest przestępstwem. Jest przestępstwem na dzieciach i do tego nie można dopuszczać.
Jak ktoś kiedyś powiedział, jak sprawić, żeby zło zwyciężyło? Wystarczy, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. Właśnie. Obojętność, bierność jest już tym otwarciem na te różne złe sprawy, złe możliwości. Drodzy Państwo, powoli musimy kończyć tę pierwszą część naszych rozmów. Zapraszamy naszych radiosłuchaczy na część drugą wieczorem po apelu jasnogórskim do Radia Maryja, gdzie będzie więcej tego czasu i też będzie możliwość dyskusji wraz ze słuchaczami. Gdybyśmy się chcieli pokusić o jakieś krótkie podsumowanie, czym jest gender, dlaczego dzisiaj tak o tym głośno jest, dlaczego tak z takim naciskiem wchodzi w nasze życie?
To absurdalne zupełnie stanowisko, pozbawione cienia racjonalnego uzasadnienia, natomiast mające bardzo poważne i niezwykle daleko idące praktyczne konsekwencje, pociągające są zagrożenia, o których tutaj zwłaszcza ksiądz profesor Oko wspominał. I zarówno w związku z tym z powodów teoretycznych, braku uzasadnień, jak i z powodów praktycznych, fatalnych konsekwencji, prawda, wdrożenia tych absurdalnych pomysłów, należy stawiać temu zdecydowany opór.
Tak. Myślę, że możemy powiedzieć, że nie mamy się czego obawiać. Nauka, rozum, fakty są po naszej stronie i to nie my się musimy bronić, że my mamy rację, tylko wręcz przeciwnie.
Tak, no to tak jest podobnie jak z marksizmem. Tak jak chrześcijaństwo musiało walczyć z marksizmem i w końcu zatriumfowało nad marksizmem, tak musi bronić się przed neomarksizmem, czyli przed genderyzmem.
Tak jest. Drodzy Państwo, dziękuję za udział w tej naszej, w naszym spotkaniu, tej dyskusji. Dziękuję Państwu za uwagę, naszym telewidzom. Zapraszam, jak powiedziałem, do drugiej części Rozmów Niedokończonych. Temat jest szeroki. Rozmowy będą na pewno niedokończone, ponieważ można bardzo długo na ten temat mówić. A teraz dziękuję za uwagę i zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.